gość Radia Lublin.
14 minut po godzinie 8. W naszym studiu witam naszego gościa, wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnka. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ja się nazywam Jacek Bieniaszkiewicz. Będę miał przyjemność z panem wojewodą porozmawiać o kwestiach, które są szczególnie istotne dla wszystkich mieszkańców województwa, bez wyjątku, bo chodzi o naszą infrastrukturę transportową, ściślej o przewozy autobusowe. Ja tylko przypomnę państwu tytułem wstępu takiego historycznego, że PKS-y to była organizacja, bo tak to trzeba traktować, która powstała po zakończeniu wojny. W 1990 roku nastąpił podział państwowej komunikacji samochodowej na 176 spółek. Niektóre przetrwały, niektóre nie. Większość w tej chwili niestety nie funkcjonuje, przynajmniej z korzyścią dla mieszkańców małych miejscowości, wsi. I praktycznie jest to tak zwane wykluczenie komunikacyjne. Temu wykluczeniu ma zapobiec refundacja. Nie refundacja.
Dofinansowanie.
Dofinansowanie, tak, ale zabrakło mi słowa. W każdym razie, reaktywacja. Reaktywacja. Mm-hmm. Reaktywacja tego rodzaju komunikacji dzięki Funduszowi Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Tak to się formalnie nazywa.
To żeby historię dokończyć, to jeszcze trzeba dojść dosyć do momentu, w którym te spółki PKS-ów, które zostały podzielone, tak jak pan redaktor powiedział, po roku 90 na te kilkaset różnych, te spółki PKS-u następnie trafiły w większości zdecydowanej w ręce samorządu województwa po reformie z 98 roku, bo, żeby też dokończyć historię również prawną czy prawniczą, na samorządzie województwa, a następnie na samorządzie powiatowym i gminnym, to tak w kolejności, spoczywa zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego, który nie zawsze jest opłacalny, dlatego jest to zadanie publiczne, a nie zadanie wyłącznie prywatne, bo by dojechać do miejscowości, powiedzmy oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów od centrum miasta, większego bądź mniejszego, i to jeszcze z jedną czy z dwoma osobami, a tak się przecież nieraz zdarza, bo przecież nie cały autobus jedzie do końcowego przystanku, to nie jest kwestia dochodu jakiegokolwiek, nieraz jest to po prostu strata, dlatego zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego jest zadaniem publicznym i trafiło to w ręce samorządu województwa w szczególności. I również te spółki PKS-owskie w większości to były spółki, które należały do samorządu województwa. I teraz co dalej z historią w województwie lubelskim? Na przestrzeni od, no powiedzmy, lat 2000 samorząd województwa, no przypomnę, kto nim wtedy rządził, PO z PSL-em przede wszystkim, zlikwidowało większość PKS-ów w województwie lubelskim, zaczynając od Międzyrzeca, Białej Podlaskiej, Puław, które zostały przejęte przez Ryki, Tomaszów Lubelskich, Rubieszów. To są wszystko spółki, które kiedyś funkcjonowały, jeździły, a teraz nie jeżdżą. Natomiast ten transport publiczny został powierzony tak zwanym busiarzom, czyli prywatnym przewoźnikom, którzy obsługują poszczególne linie. Tylko że, no wracając teraz do sytuacji, o której powiedziałem, jeżeli większość tych linii komunikacyjnych do mniejszych miast, do mniejszych miejscowości, oddalonych od centrów komunikacyjnych, czy od głównych szlaków komunikacyjnych jest nieopłacalna, to siłą rzeczy ci, którzy pracują po to, żeby zarobić, a pracuje się po to, żeby zarobić, no, tam nie pojadą. Albo nie pojadą w tych godzinach, w których rzeczywiście jest to nieopłacalne. I tak oto doszliśmy do momentu, w którym w takich miejscowościach, na przykład jak Michów, Abramów, czy wiele, wiele setki, nawet tysiące miejscowości w województwie lubelskim, oddalone od centrów komunikacyjnych, pozbawione są publicznego transportu zbiorowego, zwłaszcza w godzinach popołudniowych czy wieczornych, kiedy należałoby na przykład wrócić do lekarza z miasta, wrócić z zakupów z miasta, czy wrócić z różnych sprawunków. I ludzie ci pozbawieni są całkowicie możliwości dojazdu na własną rękę. Konieczna jest tak zwana podwoda, pomoc sąsiada bądź własny transport prywatny. I to są rzeczy, o których żywo dyskutują mieszkańcy na przeróżnych spotkaniach. Ja byłem na ponad 200 takich spotkaniach w województwie lubelskim w ostatnich 3 latach. Oprócz dróg gminnych i powiatowych, które stanowiły 70% problemów podnoszonych przez mieszkańców i na które odpowiadamy naszym Funduszem Dróg Samorządowych i tym siedmiokrotnie większym finansowaniem, to zasadnicza część pytań dotyczyła właśnie odtworzenia połączeń komunikacyjnych. I na te postulaty odtworzenia połączeń komunikacyjnych w wyniku upadków PKS-u, sprzedaży i tak dalej, za poprzedniej władzy w samorządzie województwa odpowiada właśnie ta ustawa i ten fundusz tak zwany PKS-owy, bo mamy
w
pamięci, jasna sprawa. Mamy
przecież
pamięci.
Nie mówiło się, że przyjedzie autobus, tylko mówiło się, przyjedzie PKS.
PKS przyjedzie, PKS-em jadę, prawda, tak, tak. No to weszło do języka powszechnego, dlatego że rzeczywiście to było rzeczywiście znakomita rzecz i znakomite rozwiązanie. PKS-em można było dojechać wszędzie i niemal o każdej porze, niemal z każdego miejsca.
Tak, i także za granicę. Ja przypomnę przecież, że jedna z agent PKS-u, Przedsiębiorstwa Państwowe Komunikacja Samochodowa, PKS, trochę inaczej pisana, pamiętam, że na Żelaznej w Warszawie się mieściła, to przecież były również rejsy. I to normalne rejsy, nie przypadkowe.
PKS dokładnie tak jak czytamy.
Tak, prawda? Jak czytamy, tak. Do Hiszpanii, do Włoch. To wszystko funkcjonowało, miało ręce i nogi. No ale teraz to wszystko trzeba otworzyć. Jak
i teraz
reaktywacja.
To oczywiście ta reaktywacja, o której pan redaktor mówi, nie będzie prosta, bo przecież nie, państwo nie jest od tego, żeby w tym momencie przejąć zadania samorządu i odtworzyć wszystkie te spółki PKS-owe i te wszystkie organizacje, jak pan redaktor powiedział. Państwo jest od tego, żeby zachęcić organizatorów, a dzisiaj zgodnie z prawem transportowym. Organizatorami są samorząd województwa, samorząd powiatowy i samorząd gminny. Zachęcić te samorządy do tego, ażeby reaktywowały linie komunikacyjne tam, gdzie one zostały zlikwidowane wcześniej, bądź wydłużenie linii, które są obecnie, do innych miejscowości, do których do tej pory ten autobus nie dojeżdża. I w tym celu powstał fundusz. W tym roku ten fundusz ma 300 milionów złotych. W latach następnych to będzie rok rocznie 800 milionów złotych, czyli fundusz zostanie zwiększony niemalże trzykrotnie.
Województwo lubelskie z tego
jest jednym z głównych beneficjentów.
Ma najwięcej pieniędzy na to po Podlaskim, sprawdziłem.
Tak jest.
Ma 24 246 395 złotych i jeszcze jeden grosz.
I te 24 miliony ponad 200 tysięcy złotych ma trafić do samorządów, które do 14 sierpnia będą składały wnioski o dofinansowanie.
Panie wojewodo, to właśnie pytanie moje, bo nawet wczoraj sprawdzaliśmy to, czy przypadkiem nie ma jakiejś pomyłki, dlatego że na stronach Ministerstwa Infrastruktury widnieje data 12 sierpnia jako graniczna dla składania wniosków.
I tam jest pomyłka chyba na stronach Ministerstwa Infrastruktury, dlatego że myśmy nabór ogłosili 2 sierpnia i on trwa 12 dni ustawowo, w związku z powyższym 14 się kończy. Tak jak jest u nas na stronie, to jest prawidłowo.
No to w takim razie zadzwonimy do ministerstwa,
dlatego że to
jest zasadnicza różnica.
Nie, zasadnicza. Planowana pierwsza data tego naboru była właśnie 1 sierpnia, czy nawet 31 lipca, ale z uwagi na tam przedłużenie się prac. My w każdym razie nabór 12-dniowy ogłosiliśmy 2 sierpnia i od 2 sierpnia liczymy 12 dni do 14 sierpnia. Tak samorządowcy wiedzą i tak to jest na naszej stronie internetowej.
To z drugiej strony logiczne, bo to jest akurat do święta.
No tak, to jest przeddzień Wielkiego Święta i państwowego, i kościelnego, dnia wolnego od pracy w każdym razie. Rozmawialiśmy wcześniej oczywiście na etapie jeszcze wdrażania tej ustawy, wchodzenia jej w życie. Spotykaliśmy się z samorządowcami, żeby tłumaczyć, na czym polega cały ten proces. On polega na tym, że chcemy po pierwsze dofinansować tymi środkami linie deficytowe. Znaczy, gdybyśmy dofinansowywali linie dochodowe, to tak naprawdę 24 miliony 200 tysięcy złotych poszłyby w dochodowe linie i nie wydłużyłyby tych szlaków komunikacyjnych. Więc dofinansujemy tylko linie deficytowe. Po drugie, tylko linie, które będą nowe, to znaczy albo zupełnie nowa linia komunikacyjna, albo wydłużenie istniejącej linii komunikacyjnej o kolejne kilka przystanków do kolejnych kilka miejscowości. Nawet nie w niektórych przypadkach, bo są i takie sytuacje, że utworzenie nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości, w której wcześniej bus bądź autobus nie zatrzymywał się, zgodnie z rozkładem, to też będzie traktowane jako nowa linia komunikacyjna, no bo to będzie dostępność komunikacyjna mieszkańców tej właśnie miejscowości, którzy wcześniej nie mogli wsiąść do tego busa czy autobusu. Złotówka do wozokilometra tak zwanego.
To wyjaśnię może od razu, czym jest wozokilometr. To jest jednostka obliżeniowa. Spisałem sobie dokładnie, tak, żeby się nie pomylić. Stosowana w transporcie kołowym równa 1 kilometrowi drogi wykonanej przez środki transportu w określonym czasie. Żeby państwu to jeszcze lepiej wytłumaczyć, jeżeli powiedzmy autobus przejeżdża 30 kilometrów 2 razy dziennie i powiedzmy pracują tam dwie obsady, to będzie to 60 razy 2, 120 dokładnie. Złotych do przejechanej dokładnie. Trasy.
Czyli to nie jest złotówka do kilometra, tylko do wozu kilometra.
Do wozu kilometra, tak właśnie.
Czyli więcej, tak jak pan redaktor to obliczył. I są już pomysły, bo zbieram informacje wstępne od samorządowców. Wiem, że samorząd województwa szykuje kilka nowych linii komunikacyjnych na terenie województwa lubelskiego w różnych powiatach naszego województwa. Wiem, że rozmaite samorządy powiatowe, między innymi powiat łukowski, szykuje dużą sieć komunikacyjną nową, nie tylko na terenie własnego powiatu, bo to nie musi być na terenie własnego powiatu. To zresztą jest kwestia również porozumień pomiędzy starostami i wójtami. Wiem, że te porozumienia w tym momencie są zawierane pomiędzy nimi, bo to nie musi być tak, że to wójt musi organizować na terenie swojej gminy busa. Nie, może to być również pewien montaż finansowy. My dajemy złotówkę do wozu kilometra. Samorząd musi dać co najmniej 10% dopłaty do tego wszystkiego. W tych co najmniej 10% mogą uczestniczyć i wójt, i starosta po to, żeby zapewnić dostępność komunikacyjną na obszarze tego powiatu i tej gminy. I to się dzieje. Rozmawiam między innymi, to jest przykład tylko, bo nie wiem, czy dojdzie do otworzenia tej sieci połączeń w tym momencie. Rozmawiam między innymi o połączeniu wahadłowym z Kawki do Kozłówki. To jest bardzo ciekawa linia, również turystyczna, bo do Kawki dojeżdża autobus MPK. Natomiast z Kawki, Kawka to jest miejscowość między Lublinem a Krasieninem. Przepraszam, między Lublinem a Starościnem za Krasieninem. Z Kawki do Kozłówki połączenia nie ma, natomiast to jest trasa, na której leży między innymi Dąbrówka. Dąbrówka to jest przepiękna miejscowość w środku Lasów Kozłowieckich, z pięknymi trasami rowerowymi, to po pierwsze, a po drugie z pięknym skansenem tam utworzonym, miejscami refleksji, modlitwy, różnych rzeczy. Fantastyczne miejsce rzeczywiście, połączone położone blisko Lublina, a nie ma połączenia. Wiem, że są takie pomysły, mieszkańcy o to zabiegają, rozmawiali już z panią starostą lubartowską, która jest przychylna tym pomysłom, na ile starczych środków zobaczymy, być może to będzie teraz, być może w przyszłym roku, ale taka linia wahadłowa z Kawki do Kozłówki, wahadłowa to znaczy wysiadają ludzie z autobusu MPK, który dojeżdża do Kawki i wsiadają sobie do autobusu właśnie tego nowo tworzonego na dystansie 9 kilometrów. Świetna rzecz. To na to właśnie są te pieniądze.
Ale czy są partnerzy po drugiej stronie? Czy są przedsiębiorcy, którzy byliby zainteresowani tworzeniem takich linii?
To jest kwestia oczywiście stworzenia im warunków opłacalności, bo trudno wymagać od przedsiębiorców, a nawet nie można wymagać od przedsiębiorców, żeby dopłacali do swojej działalności, bo wtedy to nie jest żadna działalność gospodarcza, tylko działalność charytatywna. Działalność gospodarcza to jest działalność zarobkowa, więc po to jest ta złotówka do wozu kilometra, żeby dołożyć samorządom do ich pieniędzy, po to, żeby to wszystko razem z pieniędzmi z biletów autobusowych złożyło się na dochód dla przedsiębiorcy, który będzie jechał na tej trasie. Oczywiście łatwiej będzie tam, gdzie PKS-y się zachowały. Jak powiadam, Łuków, samorząd powiatowy łukowski ma z tym mniejszy problem, bo ma znakomicie funkcjonujący PKS Łuków. Jeden z niewielu jeszcze pozostałych, który się ostał w rękach publicznych, bo to jest samorząd powiatowy, który jest właścicielem. Więc takie miejsca są. Łatwiej ma na przykład samorząd województwa lubelskiego, który ma lubelskie linie autobusowe. To też jest podmiot, który pozostał w rękach publicznych. Więc tu będzie zdecydowanie lepiej i łatwiej te siatki komunikacyjne otworzyć. Tam, gdzie tych podmiotów już nie ma, bo zostały zlikwidowane. A zlikwidowano, jeszcze raz powtarzam, Chrubieszów, Tomaszów, Międzyrzec, Biała Podlaska, mnóstwo tych miejsc, gdzie te PKS-y zlikwidowano, no tam trzeba będzie robić taki montaż finansowy, który będzie opłacalny dla przedsiębiorcy. Po to właśnie my to dofinansowanie dajemy.
Zostawmy teraz PKS-y. Tutaj tylko chciałbym przypomnieć samorządom, że czasu na składanie tych dokumentów, tych wniosków jest bardzo mało i one bardzo szybko będą podlegały weryfikacji również, także tu trzeba się dogadywać z partnerami, no i szukać tych możliwych rozwiązań, ale na moment jeszcze, bo już czas nam się kończy. Jak on szybko płynie, tak nie wiadomo dlaczego.
Bo o ważnych tematach rozmawiałem, panie redaktorze.
Na chwilę jeszcze przejdźmy do kwestii linii kolejowej nr 7 Lublin-Warszawa. Dlaczego? Dlatego, że wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel powiedział w poniedziałek w Otwocku, że opanowano sytuację po porzuceniu plac przez włoską firmę Astaldi na tej trasie i zapowiedział, że podróż między stolicą a Lublinem po jednym torze będzie możliwa już we wrześniu lub październiku tego roku. Jak pan to widzi, panie wojewodo? Bo ja nie za bardzo.
A ja widzę. Po pierwsze, znakomita rzecz była ta, że pokonaliśmy zawał, który mieliśmy na tej linii, czyli tak naprawdę nieuczciwą działalność firmy Astaldi, która zeszła z linii, porzuciła podwykonawców z zaległościami grubo ponad 100 milionów złotych. Te 100 milionów złotych w 90% w ekspresowym tempie, jak na warunki polskie, zostało wypłacone podwykonawcom, co uspokoiło sytuację. Pozwoliło również zinwentaryzować wszystko i wpuścić na plac budowy nowych wykonawców, co nastąpiło. I rzeczywiście termin, który został dany w umowie wykonawcom, to jest jesień tego roku. Październik gdzieś tam. Ja nie pamiętam dokładnie daty, ale wydaje mi się, że to jest październik bardziej niż wrzesień. Tak. I to, co dzisiaj jest na budowie i są zapewnienia ze strony PKP, które nadzoruje bezpośrednio PKP PLK, to jest kwestia jesieni tego roku. Październik jest absolutnie bardzo realnym terminem na to, żeby uruchomić jedną nitkę. Uwaga, jedną nitkę, bo my nie pojedziemy całością dwunitkową, czyli dwoma torami do Warszawy z powrotem.
To jest planowane. Dopiero jest lato przyszłego roku.
No, lato przyszłego roku, natomiast A90 minut do Warszawy to jest 2022 jest bodajże rok. Natomiast jedną nitkę już puścimy właśnie w październiku tego roku, jesienią tego roku, bo te prace postępują. Przez długi czas nie widzieliśmy nic na tej budowie. To rzeczywiście było zatrważające. Dzisiaj idzie to w dobrym tempie i zapewniam Państwa, że tak będzie. Październik tego roku jedziemy do Warszawy trasą numer 7 po jednej nitce nowej.
Niech to nawet na razie nie będzie półtorej godziny, niech to będą 2,5 godziny, ale nie koszmarne 3,5 godziny przez Łuków z Postojem.
Przy czym Łukowa nie likwidujemy, żeby było jasne. Łukowa nie likwidujemy, bo Łuków, Radzeń to też są bardzo ważne miejscowości i miasta, które muszą mieć połączenie z Warszawą.
Mieszkańcy tamtych miejscowości są zachwyceni, że z Warszawą teraz tak
oczywiście
mają
i będą
dobry kontakt. Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Życzę Państwu miłych dni sierpniowych.